Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. Natomiast uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach. Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, to takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze posłali po niego, aby go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli, oto twoja matka i bracia na dworze pytają się o ciebie. Jezus im odpowiedział, któż jest moją matką i którzy są braćmi? I spoglądając na siedzących wokoło niego rzekł, oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Po świętowaniu wielkich wydarzeń z życia Pana Jezusa, Jego zmartwychwstania, wniebowstąpienia, zesłania Ducha Świętego, po obchodzie uroczystości Trójcy Świętej, a więc największych tajemnic naszej wiary związanych z naszym zbawieniem, liturgia słowa, a konkretnie pierwsze czytanie, przenosi nas dziś do rajskiego ogrodu, do samych początków, gdzie mówiąc nieco kolokwialnie, wszystko się zaczęło, gdzie historia zbawienia bierze swój początek. Po grzechu pierwszych ludzi Pan Bóg daje pierwszą obietnicę wyzwolenia. Autor biblijny w sposób obrazowy, posługując się symbolami Adama, Ewy, węża, opisuje sytuację człowieka po grzechu pierworodnym. Ukazuje działanie pokusy w człowieku. Dlatego też nie chcemy tego opowiadania traktować jako jedynie jakiejś pobożnej historii z czasów starożytnych, ale chcemy w nim zobaczyć samych siebie, ponieważ sytuacja Adama i Ewy oddaje naszą, ilekroć ulegamy pokusie i popadamy w grzech. Gdy czytamy rozdziały Księgi Rodzaju poprzedzające tą dzisiejszą historię, to widzimy, że Pan Bóg stwarzając człowieka obdarował go licznymi darami, między innymi wolną wolą i odpowiedzialnością. Tak więc człowiek jako istota wolna podlega nie tylko prawom fizyki, biologii czy fizjologii, ale również prawom moralnym. Dokonuje wyboru pomiędzy dobrem a złem. To dzisiejsze czytanie pokazuje nam, że człowiek już u samych początków nie zawierzył Bogu, ale na własną rękę postanowił szukać swojego dobra, uważając, że Pan Bóg nie chce mu tego dobra zapewnić. Na tym polegało kłamstwo pokusy. I szatan składa wspaniałe obietnice. będziecie jak Bóg. Sami będziecie decydować, co jest dla was dobre, a co złe. I człowiek tym podszeptom uległ, łudząc się, że taka samowola moralna jest możliwa, jak gdyby nie istniało obiektywne dobro i obiektywne zło. W obecnych czasach ta pokusa zbiera szczególne żniwo. Parlamenty chcą decydować o moralności. Społeczeństwa w referendach chcą ustalać, co jest dobre, a co złe. Jak często ludzie mieniący się chrześcijanami powtarzają, że wierzą w Boga, ale w dziedzinie moralnej będą decydowali sami. Kiedy dziś ludzie Kościoła tak często zabierają głos na tematy związane z moralnością, aborcja in vitro, antykoncepcja, związki partnerskie, to przede wszystkim dlatego, że w naszych czasach właśnie na tym polu dokonuje się szczególna walka o człowieka. Historia Adama i Ewy ukazuje, że odrzucenie Bożego planu dla człowieka kończy się bardzo tragicznie. Zamiast stać się jak bogowie, bardzo szybko przekonali się, że są nadzy i ogołoceni ze wszystkiego. W efekcie chcieli schować się przed Panem Bogiem, uciec przed wyrzutami sumienia. Ciekawa jest ich reakcja po złamaniu Bożego nakazu. Zaczynają zrzucać z siebie winę, usprawiedliwiać się. Adam mówi: to nie ja, to ona. Ewa mówi: to nie ja, to wąż. Jest coś takiego w człowieku, że nieraz widzi winnych wszędzie wokół siebie, tylko nie w sobie. Tak jak gdyby chciał uciec od prawdy o sobie. Łatwiej jest innych oskarżyć, niż uznać swój błąd. Pan Bóg jednak nie pozostawia człowieka samemu sobie. Zaraz po owym pierwszym grzechu daje obietnicę wyzwolenia. Mówi do węża: wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastą, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Jest to pierwsza obietnica, pierwsza zapowiedź Mesjasza na kartach Pisma Świętego. Pierwsza zapowiedź zwycięstwa Boga nad złem. Zwycięstwa, którego dokona Jezus Chrystus poprzez posłuszeństwo woli Pana Boga. Posłuszeństwo, które doprowadzi Go aż na krzyż, ale w ten sposób zwyciężając nieposłuszeństwo człowieka. I to posłuszeństwo woli Pana Boga jest w naszych czasach szczególnie zagrożone poprzez tak zwany relatywizm moralny. To znaczy, za punkt odniesienia nie obiera się nauki Kościoła opartej o przykazania, ale własne pomysły i przekonania. Albo biorę jedynie to, z czym się zgadzam, a na resztę mam swój własny pogląd. Jest to prosta droga do rozmycia własnego sumienia, ponieważ człowiek dochodzi do przekonania, że coś, co obiektywnie jest grzechem, to właściwie nim nie jest, bo wszystko da się usprawiedliwić i wyjaśnić. Mamy to szczęście, że żyjemy w czasach, gdy Pan Jezus dokonał już naszego odkupienia. Zostawił nam swoje słowo, przykład własnego życia. Dlatego nie możemy powiedzieć, że nie znamy drogi, że nie wiemy, jak żyć. Prośmy więc dziś Jezusa o łaskę wierności Bożym wskazaniu, abyśmy nie żyli po swojemu i wedle własnych pomysłów, ale wedle nauki Jezusa i Jego Kościoła. Amen.